tożsamość teologa, jego duchowość, czyli sposób sprawowania jego posługi, wynika i ściśle się wiąże z naturą teologii. A zatem jeszcze raz podejmijmy pytanie, czym jest teologia zaliczana do jednej z najstarszych nauk i, jak słyszeliśmy, będąca istotnym wymiarem ludzkiego poznania. Święty Jan Paweł II, spotykając się z uczestnikami Kongresu Teologów Europy Środkowo-Wschodniej na Jasnej Górze 15 sierpnia 1991 roku przy okazji Światowego Dnia Młodzieży, trafnie zauważył, że piękny słowiański wyraz bohosłowie jest ścisłym odpowiednikiem greckiego teologia. Papież zaznaczył, że nie wystarczy przetłumaczyć bohosłowie, czyli teologia, jako słowa o Bogu, a w dalszej konsekwencji jako nauki o Bogu. Podstawowe i pierwotne jest tu słowo samego Boga. Jeżeli teologia, bohosłowie jest słowem o Bogu, nauką o Bogu, to jest to równocześnie słowo i nauka zrodzone ze słowa samego Boga. Nie można nigdy o tym zapominać, mówił papież, wnikając w poszczególne aspekty naukowości teologii. Dla każdej nauki, dla każdego rodzaju naukowości podstawowym pozostaje stosunek do rzeczywistości w prawdzie. Wszelka ludzka, naukowa prawdziwość w teologii staje wobec pierwszeństwa prawdy Bożej. W takim duchu teologię jako naukę rozumie Międzynarodowa Komisja Teologiczna, która 29 listopada 2011 roku wydała dokument pod tytułem Teologia dzisiaj – perspektywy, zasady i kryteria. Przedstawiciele środowisk teologicznych z całego świata, tym także z Polski, w osobie księdza profesora Jerzego Szymika, zaznaczają, że teologia jest refleksją naukową nad Bożym objawieniem, które Kościół przyjmuje przez wiarę jako powszechną prawdę zbawczą. Objawienie Boże stanowi fundament dla chrześcijańskiej teologii, gdyż, jak zaznacza cytowany dokument, chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego. Nie słowa spisanego i milczącego, ale słowa wcielonego i żywego. Z tej racji za Soborem Watykańskim II, w zgodzie z całą 2000-letnią tradycją Kościoła, różne dokumenty papieskie i dokumenty dykasterii rzymskich podkreślają, że Pismo Święte, które jest słowem Boga do człowieka, zawierającym całe Boże objawienie, jest duszą świętej teologii. Cytowany dokument wprost stwierdza, że jednym z kryteriów teologii katolickiej jest uznanie prymatu Słowa Bożego. A ponieważ Słowo Boże ma charakter responsywny, więc pociąga za sobą konieczność odpowiedzi. Adekwatną zaś odpowiedzią na nie jest posłuszeństwo wiary, która jest zasadniczym rysem chrześcijańskiej, a szczególnie katolickiej teologii. Wiara jako rzeczywistość głęboko osobista i eklezjalna jest zarówno aktem wierzenia lub zaufania, jak i tym, w co się wierzy lub co się wyznaje. Odpowiednio do tego w akcie wiary wyróżnia się dwa aspekty – fides quae i fides qua. Mówimy więc o przedmiotowości wiary, czyli to, w co i w kogo wierzymy, i jej podmiotowości, czyli to, jak wierzymy. Obydwa te aspekty wiary są ściśle ze sobą złączone, co podkreślali wielcy teologowie, począwszy od świętego Augustyna, który każdego, kto szuka prawdy, zachęcał do wierzenia, aby zrozumiał. Crede ut intelligas. Dopełnieniem tego aktu jest pełniejsze zrozumienie, aby dać oparcie dla wiary. Intellige ut credas. To było też cytowane. To poznanie treści wiary, czyli ten intellectus fidei, przybiera różne formy w życiu Kościoła i we wspólnocie wierzących w zależności od różnych darów i charyzmatów. Staje się teologią w ścisłym sensie, kiedy wierzący podejmuje się zadania przedstawienia treści tajemnicy chrześcijańskiej w sposób racjonalny i naukowy. Teologia jest zatem scientia Dei w takiej mierze, w jakiej stanowi racjonalny udział w Bożym poznaniu samego siebie i wszystkich rzeczy. Czytamy we wspomnianym dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Cechą charakterystyczną teologii katolickiej jako nauki o wierze szukającej zrozumienia, fides querens intellectum, jest to, że stara się zrozumieć, w co wierzy Kościół, dlaczego w to wierzy i co może być poznane sub specie Dei. Jako scientia Dei teologia stara się w sposób racjonalny i systematyczny zrozumieć prawdę zbawczą Boga. Ostatecznie więc teologia jako pełnoprawna nauka o Bogu, uprawiana przez wierzących w odpowiedzi na Jego objawienie, pozostaje w służbie Kościoła na drodze do zbawienia. Z uwagi na jej soteryjny, a nie tylko werytatywny charakter, dokumenty Kościoła mówią o powołaniu i posłudze teologów. Bycie więc teologiem nie jest jedną z wielu profesji, ale specyficzną misją eklezjalno-społeczną, która wymaga od niego specyficznej duchowości. I teraz przejdźmy już do duchowego aspektu posługi teologa, niezależnie od tego, czy jest duchownym, czy świeckim. Mówiąc o posłudze teologa, zwracamy uwagę na jej duchowy aspekt. Chodzi więc o to, w jakim sensie pełnione przez niego zadania są uwarunkowane jego osobistym doświadczeniem duchowym, czyli wejściem w ścisłą relację soteriologiczną z Boską Trójcą we wspólnocie Kościoła Świętego. W instrukcji Kongregacji Nauki Wiary o powołaniu teologa w Kościele Donum Veritatis z 24 maja 90 roku czytamy, że Kościół nie może zrezygnować z tej posługi, jaką spełnia teologia, czyli nauka, którą znamionuje przeniknięte wiarą dążenie do zrozumienia wiary. Znaczenie tej posługi wzrasta w kontekście stale dokonujących się wstrząsów duchowych i kulturowych. Potrzeba zatem niezłomnego trwania w prawdzie. W tym kontekście posługa teologa nabiera znaczenia szczególnego powołania w Kościele, jakie wzbudza Duch Święty. Jeżeli więc teologia jest nauką, która odpowiadając na wezwanie prawdy poszukuje zrozumienia wiary, to praca teologa odpowiada dynamizmowi samej wiary. Oznacza to, że uprawianie teologii jako służba nadprzyrodzonej prawdzie domaga się pokornego jej odkrywania i przekazywania innym. Dokument kongregacji wprost mówi o podwójnym formalnym źródle teologii, jakie wpisane jest w życie ludu Bożego i jego misyjne powołanie, a mianowicie wiara i miłość do prawdy. Wiara w prawdę i miłość do prawdy. A zatem teolog z racji swojego powołania musi żyć intensywną wiarą i zawsze łączyć badania naukowe z modlitwą, stwierdza ten dokument. Chodzi tu jednak nie tyle o wiarę w sensie dobrej znajomości, przyjęcia oraz uznania treści objawienia, lecz o doświadczenie wiary, to znaczy wejście w osobistą relację z Chrystusem, która może przybierać nawet formę doświadczenia mistycznego. I w tym sensie mówimy o duchowości. Stosując pojęcia zaczerpnięte z klasycznej teologii, należałoby zatem mówić nie tylko o fides quae teologa, czyli o przedmiotowości wiary Kościoła, czyli to, w co on wierzy, i którą uznaje i przyjmuje, ale przede wszystkim o fides qua, a więc o podmiotowości jego wiary, o to, jak on wierzy. Taka koncepcja teologii, posługi teologa, obecna jest w chrześcijaństwie od samego początku. Najwięksi teologowie starożytności, średniowiecza i czasów nowożytnych to ludzie, których Kościół uznał za błogosławionych i świętych, a ich pisma są świadectwem teologicznej refleksji, która wyrasta przede wszystkim z ich żywej wiary i modlitwy. Za przykład niech posłuży duchowny z końca IV wieku Ewagriusz z Pontu, którego pisma wywarły wielki wpływ na duchowość Kościoła w średniowieczu i które cieszą się także współcześnie dużym zainteresowaniem, choćby poprzez publikację Anselma Grüna. Między innymi w traktacie o modlitwie Evagrius Pontus stwierdza: si theologus es recte orabis, et si recte orabis theologus es. Jeśli jesteś teologiem, będziesz się dobrze modlił, a jeśli poprawnie, dobrze się modlisz, już jesteś teologiem. Nie inaczej teologię i pracę teologa rozumieli najwybitniejsi autorzy scholastyczni, jak chociażby święty Tomasz z Akwinu, święty Bonaventura, czy błogosławiony Jan Duns Szkot. Ten ostatni, jak miałem okazję się przekonać, badając jego pisma przy okazji innego sympozjum z racji 700-lecia jego śmierci, ten ostatni niemal każde podejmowane zagadnienie filozoficzne czy teologiczne zaczynał i kończył modlitewną inwokacją do Boga o łaskę i światło dla rozumu. Subtelne rozważania filozoficzno-teologiczne zawarte w jego pismach często przeplatane są właśnie inwokacjami modlitewnymi. W podobnym duchu o teologii wypowiedział się papież Franciszek na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 10 kwietnia 2014 roku. Zwrócił uwagę na ścisłą relację pomiędzy studiami a życiem duchowym. I tu pozwolę sobie przytoczyć dłuższy fragment. Wasz wysiłek intelektualny w nauczaniu i badaniach, w studiowaniu i w szerszej formacji, mówił papież, będzie tym bardziej owocny i skuteczny, gdy będzie ożywiany przez miłość do Chrystusa i do Kościoła. Im silniejsza i bardziej harmonijna będzie więź między studiami a modlitwą. To nie jest sprawa starodawna, to jest istota. Jest to jedno z wyzwań naszych czasów, kontynuuje papież. Przekazywać wiedzę i dostarczać klucz do jej życiowego rozumienia, a nie zbiór pojęć ze sobą niepowiązanych. Potrzebna jest prawdziwa hermeneutyka ewangeliczna, aby lepiej zrozumieć życie, świat, ludzi. Filozofia i teologia pozwalają nabyć przekonań, które kształtują i umacniają intelekt oraz oświecają wolę. Ale to wszystko jest owocne jedynie wtedy, gdy czyni się to z umysłem otwartym i na klęczkach. Teolog, który zadowala się swoją myślą, pełną i zamkniętą, jest przeciętny. Dobry teolog i filozof ma umysł otwarty, czyli niekompletny, zawsze otwarty na majus Boga i prawdy. Ugruntowuje się z latami, poszerza się z czasem, pogłębia się z wiekiem. Taki jest teolog, mający otwarty umysł. Natomiast teolog, który się nie modli i nie wielbi Boga, popada ostatecznie w najbardziej odrażający narcyzm. A to jest choroba kościelna. Wiele zła wyrządza narcyzm teologów, narcyzm myślicieli, mówił papież Franciszek. Modlitewno-kontemplacyjny, a nawet mistyczny charakter posługi teologa nie zwalnia go z rzetelnego respektowania wszystkich wymogów epistemologicznych, o czym przypomina cytowana instrukcja Kongregacji Nauki Wiary. Zaznacza jednocześnie, że wymogi myślenia krytycznego, a więc racjonalnej kontroli każdego etapu prowadzonych badań, nie oznaczają bynajmniej ducha krytycznego czy krytykanckiego, który skłania do ustawicznej kontestacji. Właściwa nauce, a więc także badaniom teologicznym wolność, ma jednak swoje granice wyznaczone samą naturą posługi teologa. Nie może on bowiem zapomnieć, że zawsze pozostaje w służbie ludowi Bożemu, którego jest członkiem i którego powinien darzyć szacunkiem, a także starać się o przekazanie mu takiego nauczania, które w żaden sposób nie narusza doktryny wiary. Granice wolności badań teologicznych wyznacza więc wiara Kościoła, w której głos teolog musi stale się wsłuchiwać. Gdyby więc zabrakło mu wiary, precyzji badawczej, służebnej postawy wobec wspólnoty i posłuszeństwa urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, oznaczałoby to faktyczne zaprzestanie uprawiania teologii. to nie byłaby teologia. Mówiąc o tej wyjątkowej posłudze w Kościele, która w istocie polega na równoczesnym odkrywaniu i poznawaniu osobowej prawdy oraz jej miłowaniu, nie można pominąć roli Ducha Świętego. Dla owocnej posługi teologa konieczna jest wypływająca z żywej wiary otwartość na działanie Ducha Świętego, to znaczy świadomość ustawicznej Jego asystencji. To z kolei przekłada się na żarliwą modlitwę do trzeciej osoby boskiej. Gdyż tylko dzięki temu teolog będzie nie tyle profesjonalnym i metodologicznie sprawnym badaczem, ale przede wszystkim prorokiem i świadkiem prawdy. W odniesieniu do tego mają zastosowanie znane słowa świętego Pawła VI z Adhortacji Apostolskiej Ewangelii Nuncjandi mówiące o tym, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. To 41 punkt Adhortacji Ewangelii Nuncjandi. Kompetencje teologa należy zatem określić nie tylko w kategoriach ilościowych, będących podstawą różnego rodzaju ewaluacji, a więc ilość publikacji, wystąpień naukowych, recenzji profesorskich, habilitacyjnych, wyprowadzonych doktorów, magistrów itd. Ale kompetencje teologa należy także, o ile nie przede wszystkim, oceniać w kategoriach jakościowych. Jak wiadomo, niełatwo jest je mierzyć i oceniać. W jakimś sensie jednak takim kryterium jakościowym powinno być duszpasterskie zaangażowanie teologa w szerokim znaczeniu. Uważne prześledzenie biografii wielkich mistrzów pokazuje, że każdy z nich rzetelną i oryginalną pracę badawczą potrafił genialnie łączyć z posługą duszpasterską, służbą Kościołowi. Niezależnie od ewaluacji ilościowych, przynajmniej w środowisku teologów, należałoby zatem bardziej zwracać uwagę na postawę świadectwa wiary i doceniać te przejawy aktywności, które bezpośrednio wiążą się z jego posługą w Kościele, niezależnie od tego, czy jest duchownym, czy świeckim teologiem. I w trzeciej części mojej refleksji kilka wskazań ascetycznych dla teologa. Aby teolog mógł dorastać do wielkości swojego powołania, musi, nie bójmy się podkreślić, musi podejmować ustawiczną pracę nad sobą. Wskazania ascetyczne, które układają się po linii zarówno poznawania prawdy, jak i jej miłowania, dotyczą przede wszystkim jego agere, a wynikają z jego esse. Wyprowadzić je można także z doświadczenia duchowego świętych teologów, jak i zarysowanego powyżej nauczania Kościoła odnośnie do posługi teologa. I najpierw trzy wskazania odnośnie do postawy poznawania prawdy, a potem trzy odnośnie do miłowania prawdy. Wśród ascetycznych zadań teologa związanych z jego poznawaniem osobowej prawdy dzięki permanentnej asystencji Ducha Świętego do najważniejszych należą rzetelne studium, zakorzenienie w Biblii i tradycji Kościoła i służebna postawa wobec właśnie wspólnoty Kościoła. Kilka zdań na każdy temat. Jeśli chodzi o rzetelne studium, jak zaznacza cytowana instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Domum Veritatis, teolog musi uwzględniać wymogi epistemologiczne uprawianej przez siebie nauki. Im bardziej pod wpływem postmodernistycznych tendencji, które w imię relatywizmu epistemologicznego i aksjologiczno-estetycznego dezawuują dotychczasowy paradygmat nauki, kwestionuje się naukowy charakter teologii i jej odrębność w dziedzinie humanistyki, tym bardziej należy dbać o jej metodologiczną precyzję. Tutaj teolog nie może się czuć zwolniony z tej rzetelności badawczej, zwłaszcza metodologicznej. Bardzo się cieszę, że to sympozjum porusza właśnie kwestie metodologiczne, bo zdaje mi się, że w polskiej teologii sprawa metodologii jest mocno, mocno zaniedbana. Słusznie więc instrukcja zaznacza, że uprawianie teologii wymaga duchowego wysiłku związanego ze zdobywaniem ścisłości i uświęceniem. Metodologiczna rzetelność teologa to jest także wymiar jego duchowości. Dalej, zakorzenienie w Biblii i tradycji Kościoła. We współczesnej teologii, także coraz częściej na gruncie polskim, mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem psychologizowania i socjologizowania teologii. Jeżeli więc teolog chce być wierny swemu powołaniu i duchowo rozwijać się na drodze poznawania prawdy, musi bardziej niż ktokolwiek z wiernych karmić się Słowem Bożym i wobec urzędu nauczycielskiego Kościoła wykazywać się cnotą prawdziwego ucznia, którą święty Tomasz z Akwinu nazywa docilitas. Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Verbum Domini pisze, że Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej, tym bardziej teologii. Wielokrotnie w nauczaniu Kościoła ostatnich dziesięcioleci pojawiało się napomnienie, że zarówno teolog zajmujący się naukowo teologią, jak i duszpasterz, który z wykształcenia przecież jest teologiem i zarazem praktykiem, im bardziej staje się prawdziwym sługą Słowa, a nie jego panem, tym większa jest zbawcza skuteczność Słowa. Oznacza to, że teolog, jedynie wsłuchując się w depozyt objawienia strzeżony przez Urząd Nauczycielski Kościoła, może efektywnie, a nie tylko efektownie, uprawiać teologię. Tak jak każdy naukowiec, tak i on nie jest kreatorem prawdy o otaczającym go świecie, lecz jej lektorem. To zaś wymaga od niego postawy pokornej obserwacji i rozważnego namysłu. W przeciwnym razie grzeszyłby pychą, sądząc, że jego inwencja naukowa więcej znaczy niż Boże objawienie i ponad 2000-letnie doświadczenie Kościoła. Jeśli chodzi o postawę służebną wobec Kościoła, przypomina instrukcja Donum Veritatis, że teolog sam, będąc członkiem ludu Bożego, powinien darzyć go szacunkiem i starać się o przekazywanie mu takiego nauczania, które w żaden sposób nie narusza doktryny wiary. I jeszcze te wspomniane trzy wskazania odnośnie do miłowania prawdy, które określają duchowość teologa. To przede wszystkim chrystocentryzm. Teolog powinien pielęgnować żywą świadomość, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Jego więc odniesienie do poznawanej rzeczywistości ma zawsze wymiar chrystologiczny. Taką bowiem chrystologiczną naturę posiada cała ortodoksyjna teologia katolicka. W pracy teologa ważnym jest respektowanie reguł chrystocentryzmu w sensie formalnym, przedmiotowym i podmiotowym. Znowu nie rozwijam tych kwestii. Jeśli chodzi o ten sens formalny, to należy przez niego rozumieć koncentrację wszystkich zagadnień teologicznych wokół idei Boga, który objawia się w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to swoista zasada naukowa i element metodologiczny polegający na konsekwentnej chrystologicznej orientacji całej uprawianej teologii. Bez chrystocentryzmu teologia nie ma sensu. Dalej, postulat respektowania zasady chrystocentryzmu w teologii, zwłaszcza w znaczeniu podmiotowym, wymaga od teologa sakramentalno-liturgicznej więzi z Jezusem Chrystusem. W praktyce oznacza to trwanie w stanie łaski uświęcającej i życie liturgią, która, jak określił Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła z 2007 roku pisze, że refleksja teologiczna nie może nigdy abstrahować od porządku sakramentalnego ustanowionego przez samego Chrystusa. Eucharystia jest kwintesencją teologii. Znajomość teologii i doktryny Kościoła daje więc teologowi wyborną okazję do takiego przeżywania liturgii, że może ono stać się głębokim doświadczeniem duchowym, prawdziwą teologią mistyczną i tym samym bezpośrednim locus theologicus. I trzecie wskazanie to modlitwa i adoracja, o czym już wspomniałem. Jeżeli według cytowanych słów wcześniej Ewagriusza z Pontu modlitwa najbardziej określa tożsamość teologa, to należy ją traktować nie tyle jako ważny postulat ascetyczny, co przede wszystkim szczególne zaproszenie do kontemplacji nadprzyrodzonej prawdy i wyjątkowy przywilej czerpania ze źródła Bożej mądrości. Modlitwa i adoracja w życiu teologa jest przejawem jego żywej wiary zgodnie z przypomnianą w katechizmie Kościoła katolickiego zasadą pochodzącą od Prospera Zakwitani, świeckiego teologa, że lex orandi, lex credendi. Jak wierzysz, tak się modlisz. Jak się modlisz, tak wierzysz. Liczne przykłady właściwego posłudze teologa łączenia badań naukowych z modlitwą znajdziemy w życiu wielkich myślicieli. Wiadomo bowiem, że najlepsza teologia powstaje nie tyle przy biurku czy komputerze, lecz w kaplicy, w ciszy eucharystycznej adoracji. Z tej racji niekwestionowaną wartość jako locus theologicus ma kontemplacja i doświadczenie mistyczne, czego znamiennym przykładem są chociażby święta Teresa od Dzieciątka Jezus i święta Faustyna Kowalska. Żadna z tych kobiet nie miała wykształcenia teologicznego, jednak to, co pod wpływem mistycznego zjednoczenia z Chrystusem zawarły w swoich pismach, w przypadku pierwszej słusznie zostało uhonorowane tytułem doktora Kościoła, który w nie mniejszym stopniu należy się apostołce Bożego Miłosierdzia. Co więcej, wskazane przez nie treści są na wskroś teologiczne i wciąż stanowią niewyczerpalną inspirację dla licznych teologów. I kilka zdań podsumowania. Podstawowym, jak powiedziałem, zadaniem teologa jest poznawanie i miłowanie objawionej prawdy, aby w ten sposób przyczyniać się do jedności i uświęcenia wspólnoty Kościoła Świętego. Implikuje to postawę żywej i głębokiej wiary. Z tej racji w nauczaniu Kościoła często podkreśla się, że teologia to intellectus fidei. Wyraźnie uczy o tym papież Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, stwierdzając, że struktura teologii jako nauki wiary ukształtowana jest przez podwójną zasadę metodologiczną auditus fidei i intellectus fidei. W świetle pierwszej z nich teologia przyswaja sobie treści objawienia w miarę jak są one stopniowo wyjaśniane przez świętą tradycję, Pismo Święte i żywy urząd nauczycielski Kościoła. Stosując drugą zasadę, teologia stara się spełnić specyficzne wymogi rozumu przez refleksję spekulatywną. Te dwie zasady, auditus fidei i intellectus fidei, to dla katolickiego teologa jakby dwie poręcze, które zabezpieczają jego wspinaczkę na duchowy szczyt, gdzie możliwe staje się w doświadczeniu mistycznym kontemplowanie oblicza Jezusa, który jest wcieleniem odwiecznej prawdy.